Dzisiaj będziemy bardzo zachęcać do tego, żeby poszukiwać dzikości. Jakkolwiek byśmy tej dzikości nie rozumieli, to jednak kontakt z naturą może być tym, co nas i zadowoli, i zrelaksuje, i jednocześnie przyprawi odpowiednią dawkę ekscytacji. Gościem Ucha na Świat jest Łukasz Długowski, dziennikarz, podcaster, specjalista od mikrowypraw rozmaitych i od podróżowania tropem wilczym, więc bardzo serdecznie zapraszam, Miłka Malcan. Gościem Ucha na Świat jest Łukasz Długowski, dziennikarz, organizator mikrowypraw. Zanim zabierzemy chętnych w te rejony, które można uznać za dzikie, co tak naprawdę oznacza dzikie miejsce dzisiaj dla człowieka tej naszej niedzikiej cywilizacji?
O, myślę, że oznacza ratunek, że to jest powrót do nas samych, powrót do zdrowia psychicznego, pewnie często też fizycznego, bo lekarze na całym świecie już zaczynają przepisywać przebywanie w przyrodzie jako pomoc w leczeniu różnych chorób, na przykład depresji. No myślę, że to jest podstawa. Nieszczęście jest takie, że my i w Polsce, i w Europie z tymi dzikimi miejscami to mamy na bakie, już jest ich naprawdę niewiele. No, mamy to szczęście i rozmawiamy w tym miejscu, które jest najdzikszym miejscem w Polsce i w Europie, albo najbardziej pierwotnym, najmniej zmienionym, czyli w Puszczy Białowieskiej.
Jak można wytropić tę dzikość, żeby no, nie zniszczyć tej wyjątkowości, a z drugiej strony, żebyśmy mieli poczucie, że rzeczywiście korzystamy z tego, co w naturze jest pierwotne?
To jest bardzo trudne pytanie, bo to jest pytanie o zrównoważony rozwój turystyki i my na razie w Polsce mamy przykłady negatywne. Takim przykładem negatywnym są Tatry, gdzie tego zrównoważonego rozwoju na pewno nie ma. Tatrzański Park Narodowy broni jak się może, natomiast te ościenne wsie i miasta rozrastają się w niekontrolowany sposób i niszczą to miejsce. Nie wiem, czy gdziekolwiek w Polsce można podać przykład miejsca, które rozwija się w sposób zrównoważony. Ja znajduję takie miejsca za granicą. W Chile, w Argentynie, w Republice Południowej Afryki. Tam, gdzie jest równowaga pomiędzy potrzebami ludzi do zarabiania, do godnego życia, do mieszkania w godnych warunkach, i potrzebami przyrody, tak żeby te potrzeby ekonomiczne i życiowe nie niszczyły przyrody. I myślę, że Białowieża stoi na takim rozstaju właśnie. Za chwilę pandemia minie, za chwilę problemy na granicy też pewnie się uspokoją i Białowieża za rok, dwa, trzy wróci do normalnego funkcjonowania. I już widać po ostatnich 2 latach, że Białowieża przeżywała boom i będzie go dalej przeżywać. No i pytanie, czy pójdzie drogą zakopiańską, czyli niszczenia tego miejsca, czy pójdzie drogą południowoamerykańską, czyli dbania o to miejsce.
Tymczasem chcemy wejść na drogę naszego spotkania z dzikością tutaj w Białowieży. Gdzie się udać i co możemy tak konkretnie zaproponować turyście, który daleko nie ma, może tu był, a nie zwrócił uwagi na jakieś miejsca?
No to ja mam taki sposób, że chodzę tam, gdzie zwykle nie chodzą inni ludzie, czyli raczej nie chodzę do tego rezerwatu ścisłego, bo tam w sezonie to głównie można spotkać tłumy turystów. Raczej wybieram na przykład południową część Puszczy Białowieskiej w okolicach Orzeszkowa, Policznej, Starzyny, gdzie tych turystów albo jest niewielu, albo w ogóle ich nie ma. Jak ktoś chce i umie, to można zejść z drogi, bo to nie jest obszar Parku Narodowego, więc można też ten las doświadczyć w bezpośredni sposób. Od jakiegoś czasu regularnie morsuję i takie zwiedzanie rzek poprzez morsowanie też jest dla mnie dobrą okazją do tego, żeby wejść w ten świat z interakcją, bo ja nie znoszę zwiedzania świata, ja nie znoszę muzeów, nienawidzę po prostu, jak mam ten obraz mojej mamy, kiedy idziemy przez park i ona mi mówi: nie dotykaj, nie siadaj, nie bierz, nie wchodź. I widzę nadal dużo rodzin, które w taki sposób się odnoszą do swoich dzieci. To myślę sobie, Boże, co to jest za dzieciństwo po prostu, jakie to jest straszne. I wielu z nas ten model niedotykania, ten muzealny model bycia w świecie przeniosło na dorosłe życie i nadal go stosują. Więc jeżeli można, jeżeli pozwalają na to warunki, jesteśmy poza obszarem Parku Narodowego, no to ja zachęcam do tego, żeby wejść na drzewo, wskoczyć do rzeki, wejść w las.
skoro przez Białowieżę przepływa Narewka. No nie każdy zauważył, bo nie ma takich typowych kąpielisk, żeby tutaj latem były kocyki i pikniki, tego niestety nie ma. Nie musimy czekać do lata, możemy sobie pomorsować, tak jak tutaj padło w ramach propozycji korzystania z dzikości. Gdzie możemy w Białowieży znaleźć takie fajne zejście i takie miejsce, gdzie można sobie pomorsować?
W samej Białowieży jest takie miejsce przy ulicy Mostowej, tuż za mostem przy wieży obserwacyjnej, no pomiędzy torami kolejowymi a Narewką. Basia Bańka, malarka z Białowieży, opowiadała mi też, że kiedyś było kąpielisko na zastawie. Czyli jak wjeżdżamy do Białowieży nie tą główną drogą, a drogą od strony Pogorzelec, Teremisek, Bud, tuż przed skansenem było gdzieś zejście nad rzekę i tam dzieciaki za czasów dzieciństwa Basi Bańki się kąpały.
Z takiego korzystania z dzikości, czy jeszcze w Białowieży jest taka nieoczywista ścieżka, ale nie wymagająca, żeby turysta, który boi się wejść po prostu w krzaki albo na szagę, jak się tutaj mówi, mógł skorzystać i też mieć taką radochę?
Ja myślę, że sama Białowieża jako miasteczko jest nieodkryte, bo turyści poruszają się głównie kilkoma głównymi szlakami komunikacyjnymi. Jest Park Pałacowy, jest Stoczek z pierwszymi paroma domami do restauracji Stoczek. Później to już raczej się nikt nie zapuszcza, bo i po co? No oczywiście rezerwat ścisły i to jest taki standardowy szlak. Więc ja myślę, że każdy, kto zejdzie z tego szlaku, ma szansę na to, żeby doświadczyć trochę innej Białowieży. My teraz siedzimy na ulicy Century, tak dobrze mówię? Na ulicy Century, gdzie Anglicy w latach 20. ubiegłego wieku budowali domy dla swoich pracowników, którzy tutaj pracowali przy organizacji i wycince Puszczy Białowieskiej. No i to jest niesamowite, żeby liznąć tej historii, żeby ją zobaczyć. I ona po prostu stoi i czeka. Tylko pytanie, czy ty kiedykolwiek widziałaś turystę tutaj w swoim życiu? Nie widziałaś. No właśnie. Więc nie trzeba być gościem, który szuka ekstremalnych przeżyć, ryzyka i adrenaliny, żeby doświadczyć czegoś innego i czegoś wyjątkowego. Bo na 100 turystów pewnie 99 nawet nie zdaje sobie sprawy, że ma okazję zobaczyć taki 100-letni dom budowany przez Anglików z częściami sprowadzanymi z Anglii.
Łukasz Długowski, dziennikarz, podróżnik, człowiek, który prowadzi chętnych wilczym tropem i na tym się doskonale zna, poszukuje w świecie dzikości. I my też dzisiaj zwrócimy uwagę na to, co jest dzikością i z czego możemy bezpiecznie skorzystać. Gdzie się wybrać, gdybyśmy chcieli tak naprawdę zanurzyć się w tym temacie i w tym takim dzikim świecie, żeby turystycznie sprawić sobie rodzaj przygody i ogromnej przyjemności?
W Europie już chyba nigdzie. W Europie już chyba wszędzie jesteśmy w stanie zobaczyć wpływ człowieka i to środowisko zmienione przez człowieka. Nawet jeżeli jesteśmy w tych Tatrach, nie wiem, na szczycie Rysów czy Giewontu i wydaje nam się, że jest tam dziko, to z tego Giewontu bardzo dobrze widać Zakopane. No, może na Biebrzy jest taki odcinek między Osowcem a Brzostowem, który jest uznawany za najdzikszy obszar w Polsce. I tam rzeczywiście, jak się tam wpakuje w okresie rozlewisk między lutym a marcem, to można nie wyjść po prostu. I zdarza się tam, że czasami tam ludzie giną. Ja w poszukiwaniu dzikości jeżdżę do chilijskiej Patagonii, dlatego że tam tych ludzi jest niewiele. Mówimy o napływowych ludziach, kolonizatorach, no to są tam zaledwie kilkaset lat, od może 20-30 lat istnieje porządna droga łącząca Patagonię chilijską z północą. Więc tam jest szansa, że jak się zjedzie z tej drogi, wejdzie się w pampę, czy w góry, czy w las deszczowy, bo oni tam mają zimne lasy deszczowe, to nikogo wcześniej tam mogło nie być po prostu. I dla mnie to jest największa wartość dzisiaj w podróżach, żeby doświadczyć tych miejsc, które nie są zmienione przez człowieka, bo ja już się napatrzyłem tych miejsc zmienionych przez człowieka i to jest bardzo powtarzalne, nudne i wtórne. Natomiast przyroda, ta pierwotna, tej wersji niezmienionej, jest zawsze inna, zawsze fascynująca i zawsze zaskakująca. I też ja mam takie poczucie, że jak jestem w takich miejscach jak Patagonia, jak Park Krugera w Afryce Południowej, to mam poczucie, że jestem u siebie, że jestem w tym świecie, do którego przynależę, w świecie jedności z przyrodą, w zależności od niej, w zrozumieniu, w połączeniu z nią.
Te uczucia przychodzą wtedy, kiedy już tam jesteśmy, ale jak sobie zaplanować na przykład taką patagońską wyprawę, żeby się nie zgubić, żeby sobie nie zrobić krzywdy i żeby też to było do ogarnięcia przez kogoś, kto nie ma doświadczenia w poszukiwaniach dzikości, bo trochę mi tu brzmi survivalem, a nie każdy jest gotów na takie wyzwania.
Patagonia czy inne dzikie rejony świata nie są dla niego, dlatego że tam te miejsca wymagają pewnych umiejętności i przygotowania. Natomiast to nie jest tak, że przyroda i outdoor musi być survivalem. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem survivalu. Nie lubię tego, nie lubię taplania się w błocie, marznięcia i iskania ognia z krowiego łajna. Dla mnie przyroda nie ma być źródłem cierpienia. A myślę, że w survivalu to jest cały czas takie cierpienie po to, żeby... W sumie nie wiem po co, żeby coś sobie udowodnić, że się przetrwa, przeżyje. Ja ukułem taki termin cozy outdoor, czyli komfortowy outdoor, komfortowa przyroda, który właśnie mówi o tym, że przeżywanie przyrody może być przyjemne i bezbolesne. I ja bardzo często też w poszukiwaniu tego kontaktu z przyrodą po prostu wychodzę sobie do lasu, a nawet do parku. Jak mieszkałem w Warszawie, to wychodziłem do parku, wieszałem sobie hamak pomiędzy drzewami, po prostu bujałem się w tym hamaku i gapiłem się na korony drzew. I to już wystarcza do tego, żeby poczuć jakąś łączność z tą przyrodą, żeby odpocząć też, by być w tej przyrodzie na taki nieinwazyjny, nieryzykowny sposób. Dosłownie kilka dni temu wieczorem poszedłem sobie na wieżę obserwacyjną pod teremiskami, wziąłem ze sobą krzesełko, wziąłem kocyk, wziąłem ciepłą herbatę w termos i ustawiłem sobie to krzesło i po prostu się gapiłem na ten las, na ptaki, które nade mną latały, na łutownię, która płynęła pod tą wieżą obserwacyjną, więc... Bycie w przyrodzie nie musi oznaczać ryzyka i adrenaliny.
Na co się gapiłeś, będąc w Patagonii?
No tam się głównie gapi na przestrzeń, dlatego że ta przestrzeń jest gigantyczna. Te góry są gigantyczne, no to są Andy, które ciągną się przez cały kontynent. Tam mamy czwarty największy lądolód na świecie, Jelo Norte. Mamy zimne lasy deszczowe, mamy fiordy. Przez jakiś czas zaciągnąłem się na kuter rybacki i pływałem po fiordach chilijskich, łowiłem congrio, czyli kawał ryby. Ulubiona ryba Pabla Nerudy, poety, na pustkę, tam nie ma ludzi. I to jest cudowne w tym miejscu, że jak chcę się spotkać z ludźmi, to te miasteczka, wsie, osady są co jakiś czas, mogę pojechać się spotkać, ale oni się nie narzucają, nie są wszechobecni. I to jest coś, co sobie też bardzo cenię, mieszkając w teremiskach, do których przeprowadziłem się pół roku temu z Warszawy. Teraz jak wjeżdżam z teremisek, na przykład jadę do Białegostoku, to patrzę, mówię, ale tu samochodów, ej. Ale ludzi tutaj, a skąd oni się wszyscy wzięli po prostu? Autentycznie jestem w szoku, że może być tyle ludzi i tyle samochodów i że te bloki i że ludzie tak mieszkają w jednym miejscu. Bardzo sobie to cenię w Puszczy Białowieskiej, w Teremiskach, że nie ma tutaj ludzi i że jak chcę, to mogę z nimi być, a jak nie chcę, to nie muszę.
W Ucho na Świat proponujemy takie turystyczne atrakcje, które wiemy, że są i gdzieś tam na mapie naszych marzeń pojawiają się takie punkty, ale czasem może na mapie marzeń pojawić się zapotrzebowanie na odczucie i dzisiaj proponujemy, żeby zwrócić uwagę na odczucie dzikości. Łukasz Długowski jest specjalistą od miejsc dzikich, tych naszych tutaj w Polsce, tych bliskich nawet na Podlasiu, a także tych odległych. Gdzie można pojechać, co by nie było takie skomplikowane i jednocześnie dosyć dla nas Polaków egzotyczne?
Ja od 7 lat jeżdżę na Kretę. To jest wyspa, która ma 2 oblicza. Jest oblicze północne, pełne hotelów all inclusive, basenów, jak ja to nazywam, stoisk z lodami świderki Welki, no czyli taki bajzel jak u nas nad Bałtykiem tak naprawdę. No i jest oblicze południowe, które jest obliczem górzystym, słabo zaludnionym, trudno dostępnym często, z drogami, które prowadzą takie serpentyny, że przyprawiają o zawrót głowy, jak się nimi jedzie, ale też z ludźmi, którzy są często przywiązani do swojej tradycji, nadal ją kultywują. Jak cię pokochają, to jak własnego brata albo syna, a jak znienawidzą, to tak, że będą próbowali cię zabić. Czego doświadczył na przykład angielski autor Patrick Leigh Fermor. Ja to miejsce absolutnie kocham i myślę, że dla kogoś, kto... chciałby i wypocząć, i mieć taką umiarkowaną przygodę, to właśnie ta południowa część Krety jest odpowiednim miejscem. Przez te 7 lat bywało tak, że byłem na Krecie i 2 i 3 razy w roku. Dzisiaj jest mi już coraz trudniej do niej jeździć, a to z winy Puszczy Białowieskiej, dlatego że od kiedy pierwszy raz tutaj przyjechałem, a było to 3 lata temu zaledwie, to zobaczyłem, jak może świat wyglądać, jak kiedyś wyglądał, jak jeżdżę na Kretę, na wyspę, która jest uprawiana przez ostatnie 13 tysięcy lat, to widzę, jak bardzo jest zniszczona. Coraz trudniej jest mi na niej wypoczywać, coraz trudniej jest mi się tam zrelaksować, bo widzę po prostu to zniszczenie, do którego doszło przez ostatnie 13 tysięcy lat i tak jest z całym wybrzeżem Morza Śródziemnomorskiego. Natomiast myślę, że dla kogoś, kto nie jest tak wrażliwy, to jest bardzo fajne, bezpieczne miejsce z pysznym jedzeniem, świetnymi ludźmi. Zdecydowanie takie, gdzie można i poleżeć na leżaku, i przeżyć przygodę.
Czy możemy polecić jakieś konkretne miejsce, gdzie można mieć swoją bazę wypadową do tego, żeby gdzieś wyruszyć, popatrzeć i ponapawać się widokami i klimatami, jedzeniem?
Ja mojego miejsca nie polecę, bo pilnie je strzegę. Tylko najbliżsi przyjaciele o nim wiedzą. Natomiast na pewno takim miejscem są Góry Białe. Jak się ląduje w Hani, to z Hani, z lotniska widać góry na południowym wybrzeżu Krety, które jeszcze do maja potrafią być zaśnieżone. I za tymi górami na południowym wybrzeżu są wioseczki, na przykład Horasfakion, gdzie można przeżyć takie połączenie tradycji, wypoczynku, jak ktoś chce, to jakichś emocji, bo można na przykład uprawiać kanioning. No to jest zdecydowanie takie miejsce, gdzie można przeżyć autentyczną Kretę, zaprzyjaźnić się z tymi ludźmi, a nie tylko traktować ich jak kelnerów donoszących drinki i przeżyć przygodę.
Łukasz Długowski wędruje po świecie w poszukiwaniu szeroko pojmowanej dzikości, chociaż dzikość to dla każdego jakaś inna kategoria, bo różne mamy zapotrzebowania na to, co może nas spotkać w podróży. Bardzo wielu ludzi, którzy potrzebują takiej ciszy, przestrzeni, ląduje w Norwegii.
Ja kiedyś tak zakochałem się w Norwegii, że zdecydowałem się tam przeprowadzę i to był chyba 2008 rok. Rzeczywiście w maju wziąłem plecak i pojechałem tam do pracy z zamiarem zostania tam na stałe. Zamieszkałem w niewielkiej wioseczce, która się nazywa Ulvik, mniej więcej 1,5 godziny na południowy wschód od Bergen. I Ulvik leży obok takiego centrum sportów ekstremalnych, które się nazywa Voss. Miasteczko Voss, kilkunastotysięczne. No i tam jest wszystko, tam są kajaki górskie, tam jest paralotniarstwo, wspinaczka, skitouring, no po prostu raj dla kogoś, kto jest outdoorowcem. I właściwie cała Norwegia taka jest, bo cała Norwegia jest zdominowana przez krajobraz. Pracując w hotelu, gdzie byłem kelnerem, mieszkałem nad fiordem i do tego hotelu codziennie musiałem drałować jakieś 2,5 kilometra w jedną stronę. I po jakimś czasie zaczęło mi się to nudzić, więc zacząłem pływać kajakiem. Rano wstawałem o 7 i zakładałem białą koszulę, krawat i wsiadałem do kajaka i płynąłem kajakiem do pracy. Z kolei, ponieważ pracowałem tak, że miałem przerwy w ciągu dnia między poranną a wieczorną zmianą, to brałem sobie kajak, płynąłem pod jakąś górę, wchodziłem na tą górę, schodziłem i wracałem do pracy. Przerwy obiadowe, jak miałem krótsze, to na przykład brałem rower wodny, wypływałem na środek fiordu, otwierałem obiad w opakowaniu strapionowym i jadłem obiad z tego opakowania. Więc Norwegia stwarza bardzo dużo okazji do tego, żeby przeżywać tą przyrodę, żeby wchodzić z nią w kontakt, a jednocześnie ma liberalne prawo odnośnie kempingowania, tak można powiedzieć, ponieważ tam obowiązuje prawo allemansretten, czyli prawo dla wszystkich ludzi do, w dużym skrócie, do spania i przemieszczania się po wszystkich terenach, nawet prywatnych. Dla osób takich jak ja, które potrzebują wchodzić w kontakt z przyrodą i być poza szlakami, to jest świetne miejsce. Minusem w Norwegii jest to, że jest to wyrób czekoladopodobny. To znaczy, że ogromne wrażenie robią fiordy, ogromne wrażenie robią góry, ogromne wrażenie robią przestrzenie, tylko że one są puste. Norwegowie wybili absolutnie wszystko, co się dało, co zagrażało rolnictwu, więc nie spotkacie tam niedźwiedzi, nie spotkacie tam wilków, nie spotkacie tam rysi, nie spotkacie tam rosomaków. Może dopiero jak pojedziecie na pogranicze szwedzko-fińsko-norweskie, gdzie te tereny są dużo dziksze, tam jest większa szansa na zwierzęta. Natomiast po krajobrazy, po odpoczynek w otoczeniu lasów, fiordów, rzek, zdecydowanie świetne miejsce i wcale nie takie drogie. Oczywiście można spać po hotelach, jeść po restauracjach i wydać 20 tysięcy na tydzień, ale można też wydać 500 zł, więc zależy od tego, kto czego szuka.
W Ucho na Świat proponujemy wędrówki czasem z kluczem, a czasem bez klucza, ale zdecydowanie dla przyjemności. Świat mamy taki przeciekawy, że czas, który spędzamy na odpoczynku, jest wielce, wielce cenny. I wielu z nas już odkrywa, że odpoczynek, który jest nieaktywny, mniej nas bawi niż to, co możemy przeżyć, gdy wchodzimy w akcję jakąś. Czy szukając dzikości i nie wyjeżdżając gdzieś daleko, więc pozostańmy w Polsce, możemy zrobić coś niezwykłego, a bezpiecznego, a ciekawego, a o czym się powszechnie nie mówi, a jednak jest takim sposobem na kontakt z naturą bardzo, bardzo relaksującym?
No, Polska jest takim poligonem przygodowym. Trzeba się trochę naszukać tych miejsc, gdzie można przeżyć przygodę.
Łukasz Długowski, dziennikarz.
Ale da się je znaleźć. Da się je znaleźć nawet niedaleko od domu. Ja napisałem książkę Mikrowyprawy w Wielkim Mieście, która zbiera różne pomysły na takie aktywności pod dużymi miastami w Polsce. Pierwsze miejsce, do którego zawsze się zwracam, to jest rzeka. Im mniejsza, tym lepiej, dlatego że zwykle zaniedbana, zarośnięta, więc dzika albo dzikawa co najmniej. No i tę rzekę można zwiedzać na różne sposoby. Kajaki nudzą mnie, szczerze mówiąc. Czuję się tam jak w łodzi podwodnej, bez kontaktu ze światem. Wolę już pływać po rzekach stand-up paddle, czyli na takiej desce, na której się stoi i macha wiosłem. Jeszcze lepszą wersją jest taki full contact. Tak zrobiliśmy na przykład z rzeczką w Bolimowskim Parku Krajobrazowym, który jest pomiędzy Łodzią a Warszawą i pewnie taką samą rzeczkę znajdziecie pod Białymstokiem i innymi miastami. To jest ciek, który ma tam z 2-3 w porywach do 4 metrów szerokości, głębokość od 15 cm do 2 metrów. Po prostu któregoś lata z moim kumplem Mateuszem pojechaliśmy na Tyrawkę, rozebraliśmy się, wrzuciliśmy nasze rzeczy do worków na śmieci, a te worki do plecaków i w samych kąpielówkach wskoczyliśmy do tej Tyrawki i tam, gdzie się dało, tam szliśmy, a tam, gdzie się nie dało, tam płynęliśmy. Urządziliśmy sobie coś, co ja nazywam kanioningiem rzeką nizinną. A ponieważ w Polsce mamy głównie rzeki nizinne, to jest to aktywność, którą można zrobić absolutnie wszędzie. I to jest niezwykła aktywność, bo zmienia zupełnie postrzeganie tej rzeki przez to, że jesteś z nią w kontakcie, że czujesz tą zimną wodę, która ci oblewa ciało, że czujesz, jak się nadziejesz na jakiś patyk. No to też czujesz, jak idziesz po tym dnie, to dno się zmienia z kamyczków na muł, z mułu na piasek, z piasku na rośliny. Cały czas docierają do ciebie różne bodźce. Bardzo sobie to cenię w takim zwiedzaniu, doświadczaniu świata. Bardzo lubię bagna i wszelkiego rodzaju mokradła, dlatego że to zwykle są ostatnie miejsca, których człowiek nie ruszył. Jeżeli macie jakieś mokradła pod Białymstokiem, zapewne są, to tam można szukać tej dzikości, tam można się przeprawić. Wcale nie muszą to być bagna, które wciągają po szyję, wystarczy, że będą to podmokłe tereny po kostkę i już ten świat będzie wyglądał inaczej. Nawet taki Bałtyk można doświadczać inaczej, raczej poza sezonem, ale można sobie przejść plażą Bałtyk na przykład. Ja przeszedłem Słowiński Park Narodowy od miejscowości Rowy do Łeby w 2 dni i to było niezwykłe przeżycie, bo zobaczyłem Bałtyk, gdzie nie ma ani jednego człowieka. Byli ludzie tylko tam, gdzie były wioski, gdzie ludzie wypoczywali, a pomiędzy, kilka kilometrów pomiędzy tymi wioskami nie było nic. Byłem ja, morze i plaża. Tej dzikości i tej przygody można szukać absolutnie wszędzie, tylko trzeba sobie uświadomić, że ona nie jest na skalę Himalajów, to nie jest Puszcza Amazońska, to nie jest pustynia w stylu Kalahari. To są takie małe, lokalne cudeńka i potrzeba trochę wrażliwości, żeby je dojrzeć.
Potrzeba też trochę inspiracji, bo myślę, że nie każdy wiedział, że można wskoczyć na deskę, machnąć wiosłem i w ten sposób się poruszać. Skąd możemy się dowiedzieć, że są gdzieś do dyspozycji jakieś takie poruszadła, które mogą nam usprawnić albo też dodać ekscytacji takiej mikrowyprawie?
No jeżeli ktoś chce sobie kupić, no to oczywiście sklepy sportowe. No wielką pomocą jest po prostu wyszukiwarka. Wpisujecie wypożyczalnia sprzętu XY i tyle. Ja przed każdą wyprawą, jak chcę sobie sprawdzić, gdzie pojechać, to sięgam do map albo tych papierowych, albo jeżeli chcę dokładniejsze informacje, to do map satelitarnych z internetu. Więc te wszystkie informacje są. Najtrudniej jest po prostu zrobić pierwszy krok i przestać się wymawiać. Nie mam czasu, nie mam pieniędzy, nie mam umiejętności i tak dalej, i tak dalej. W mojej książce, o której wspominałem, w Mikrowyprawach w Wielkim Mieście, jest sporo pomysłów, które kosztują 0 zł, albo które kosztują tyle, co bilet na autobus, albo tak jak ta wyprawa rawką 10,80, bo tyle nas kosztowały worki na śmieci. Tak, więc stop wymówkom, czas na działanie.
Dzisiaj będziemy bardzo zachęcać do tego, żeby poszukiwać dzikości. Jakkolwiek byśmy tej dzikości nie rozumieli, to jednak kontakt z naturą może być tym, co nas i zadowoli, i zrelaksuje, i jednocześnie przyprawi odpowiednią dawkę ekscytacji. Gościem Ucha na Świat jest Łukasz Długowski, dziennikarz, podcaster, specjalista od mikrowypraw rozmaitych i od podróżowania tropem wilczym, więc bardzo serdecznie zapraszam, Miłka Malcan.